Księga Psalmów, Psalm 119 na początek. Psalm od 124 wiersza rozpocznę dzisiaj czytanie słowa. Postąp ze sługą Twoim według łaski swojej i naucz mnie ustaw swoich. I ja jestem sługą Twoim, daj mi rozum, abym poznał świadectwa Twoje. Czas już, by Pan rozpoczął działanie, gdyż naruszono zakon Twój. Dlatego kocham przykazania Twoje bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy Twoje, nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa. Cudowne są świadectwa Twoje, dlatego ich szczerze dusza moja, wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Dzisiaj takiemu prostaczkowi jak ja też Bóg dał rozum, bo coś mi nowego pokazał, dla mnie nowego. Być może wy już na to dawno wpadliście i tak postępujecie, niemniej ja się chcę podzielić tym słowem. Słowem na co dzień, z listu Pawła do Efezjan. Paweł w liście do Efezjan daje to, co lubię ja najbardziej. Przykazania na codzienne życie, na każdą sytuację w życiu, jak się zachować, jak postępować, bo tak naprawdę służymy Bogu, żyjąc między ludźmi, między braćmi, siostrami wierzącymi w zborze, ale i w rodzinach, i wszędzie, i niezależnie od tego, wśród kogo przebywamy, zawsze mamy postępować tak samo. Mamy być solą, światłością, mają w nas widzieć i wierzący, i niewierzący naszego Pana i Zbawiciela. Przeczytajmy może dłuższy kawałek, 4 rozdział 25, zaczynam. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przestępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko, co dobre Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze przeczytałem? A co źle przeczytałem? No dobrze. Cieszę się, żeście to wyłapali. Specjalnie przeczytałem taki długi kawałek, bo i sam dzisiaj czytałem ten kawałek i chciałem właśnie mówić, na tym wersecie się zatrzymałem i tak sobie rozważałem, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie co, fajnie jest dziękować Bogu. Na pewno łatwiej dziękować jest Bogu niż ludziom. Często jesteśmy winni podziękowania ludziom, których nie lubimy, których nie lubiliśmy i nagle coś się zdarzyło, że coś im zawdzięczamy i trudno jest czasami być wdzięcznym. To tak w naturze człowieka jest, ale mamy z tym walczyć, mamy za wszystko dziękować. Dziękować Bogu i mamy dziękować za wszystko, a więc za rzeczy dobre, ale i za te, które nam się nie podobają, które my uważamy za złe. Z naszego punktu widzenia to, co jest złe z Bożego, może być dobre, może być jakaś krzywda, cierpienie, które doznaliśmy, może wykształtować nas, nasz charakter, naszą postawę duchową, więc w sumie jest to dobre. Dlatego mamy za wszystko Panu dziękować. I tak sobie pomyślałem, łatwo jest dziękować Bogu. Dzięki Ci Boże, dzięki Jezu, halleluja. Taka radość, można klęknąć, podziękować Bogu. O wiele łatwiej jest podziękować Bogu, niż powiedzieć człowiekowi dziękuję. Ale czy na pewno? Czy na pewno tak łatwo jest dziękować Bogu? Pokusiło mnie, żeby otworzyć odnośnik Kolosan 3:17. I tam mi Pan Bóg pokazał, co to jest dziękowanie Bogu. I właśnie o tym chciałem właśnie, to właśnie chciałem powiedzieć. To wszystko to było wstępem do tego, co czytamy w 17 wersecie 3 rozdziału listu do Kolosan. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. To dziękowanie Bogu to nie mówienie dziękuję Ci Panie. Nie tylko mówienie dziękuję Ci Panie, ale to dziękowanie to każdy nasz dobry uczynek i dobre słowo to jest podziękowanie Bogu za to, co On dla nas czyni. Owoce naszego życia, owoce naszego postępowania, to, co mówimy i to, co robimy, to, co jest Bogu miłe, Bóg przyjmuje jako nasze podziękowanie za to, co On dla nas uczynił. Bo w ten sposób odwdzięczamy Mu się szczerze. Bóg wtedy ma pewność, że doceniamy to, co On dla nas uczynił, że zbawił nas, że zmienił nasze życie, że nas prowadzi, że nas nauczał. I jeśli nasze życie się nie zmieniło, a mówimy Bogu dziękuję, to Bóg tego nie słyszy. Jeśli jest to puste słowo dziękuję, ale kiedy widzi, jak się odzywamy do innych, w jaki sposób mówimy, rozmawiamy, co czynimy, to jest dla Boga podziękowanie. On to przyjmuje jako naszą wdzięczność. On widzi, że jesteśmy wdzięczni Mu naprawdę za to nowe życie, bo żyjemy nowym życiem. Jakaż może być wdzięczność za nowe życie, za zbawienie, jeśli żyjemy starym życiem, starą naturą? To jakbyśmy dali komuś prezent, dziecku, i on się nie bawi tą zabawką, mówi dziękuję ci wujek i rzucił zabawkę do kosza. Czy to podziękowanie jest szczere? Nie. Ale nie musi mówić dziękuję, a kiedy wujek widzi, jak dziecko się bawi jego prezentem i się cieszy, korzysta z niego, to jest najlepsze podziękowanie. I myślę, że Bóg też tak na nas patrzy. Kiedy widzi, że korzystamy z tego wszystkiego, czym nas obdarza, nawet jeśli są to cierpienia i doświadczenia i wyciągamy z tego wnioski i czynimy coś w słowie, czyli mówimy do innych, czynimy coś innym i to jest dobre, według nauki Słowa Bożego, to jest dla Boga najlepsze podziękowanie. I kiedy w liście do Efezjan czytaliśmy za wszystko dziękujcie, to właśnie w ten sposób dziękujmy przez dobre postępowanie, mowę nienaganną. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu za Jego dobroć, za ten wieczór, że możemy być na tym miejscu i mieć radość z tego faktu, że tu jesteśmy i że możemy słuchać słowa, możemy śpiewać serca dla Boga, możemy się modlić. Jakbyśmy zakończyli taki wiersz, którym zaczął dzisiaj swoją sługę Mariusz. Postąp ze sługą Twoim według łaski swojej. Postąp ze sługą swoim według łaski Twojej. Jakbyśmy je zakończyli. I co? I odpuść mi wszystkie winy moje, albo przebacz mi, nie pamiętaj. Ale Dawid zakończył to tak. I naucz mnie ustaw Twoich. On łaskę Bożą rozumiał jako, nie tylko jako odpuszczenie, przebaczenie czegoś, zapomnienie, ale nauczenie praw Bożych. Wiemy, że nie chodzi o nauczenie w sferze tylko umysłu, żeby powiedzieć 10 przykazań na przykład, tak? Od 1 do 10 po kolei, ale o nauczenie, że będziemy je przestrzegać, że będziemy według nich żyć. Piękne potraktowanie, czy piękne spojrzenie na łaskę. Postąp ze mną według łaski swojej. I on to rozumiał, że w tej łasce Bóg nauczy go przez tą łaskę. Ta łaska sprawi, że będzie znał Boże przykazania i będzie je pełnił. Chcę ci przeczytać też taki dłuższy fragment. Te słowa, historię ze Słowa Bożego. Tak, wiecie, rozmyślam, no powiem, jak każdy z nas i mamy takie wspólne brzemię. Modlimy się o Mariolę. Długi czas modlimy się, wołamy do Boga. A Mariola, powiem, czuje się coraz gorzej. Dzisiaj też nie mogła być, nie może być, ponieważ tak źle się czuje. I to są takie okoliczności, które nas zasmucają, ale też może obciążają naszą wiarę czy naszą modlitwę. I wiem, że może być tak, że tak obciążają, że nie jesteśmy w stanie się modlić. Albo powiem o wiele, jakby gorzej się modlimy. Tak często o tym też myślę, jak możemy jej pomóc i żeby Bóg nam dał mądrość i pokierował nami, żebyśmy tak postąpili, żeby tak Jezus nauczył nas, jak postępować w takiej sytuacji, bo przecież nie wiemy. I przeczytajmy tą historię, ona jest taka, powiem, no, życiowa. Życiowa też i taka adekwatna do może do tej naszej sytuacji teraz. Druga Księga Królewska, strona 406. Czwarty rozdział, żeby nie czytać całego rozdziału, od czternastego wiersza do 37. Historia Elizeusza i Szunamitki. Od 14 wiersza tak czytamy. Rzekł jeszcze, a może jeszcze 13 wiersz. 12. Rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę Szunamitkę. Ona, wiecie, ona kiedy przechodził i znalazł się u niej kiedyś prorok Elizeusz, ona pomyślała: zbudujmy, była to bogata kobieta, czy rodzina, małżeństwo, zbudujmy izbę, wymurujmy izbę dla niego. I wymurowali pomieszczenie osobne i wstawili tam łóżko, stół, lampę, żeby jak będziesz przechodził, żeby miał miejsce. I oni tam musieli bywać nieraz. I pewnego razu, kiedy tam znów zaszedł 11 wiersz i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę Szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Na chwilę, bo to taki jest inny wątek. Później się zaczyna ten inny wątek. Bardzo mądra kobieta. Naprawdę tak życiowo i tak w Bogu mądra. Nie skorzystać z takiej okazji wstawiennictwa u króla, u hetmana wojsk. Przecież to tylko profity z tego można by było czerpać. Ale jej wystarczało to, co ona miała i też jak ona patrzy na to życie. Ona nie mówi: ja jestem bizneswoman. Wszystko mi się szczęście układa, mam kasę. Ona mówi: mieszkam pośród swojego ludu. Ona w tym widzi błogosławieństwo, że jest wolna od wrogów, od nieprzyjaciół, od grabieżców, że może spokojnie pracować, rozwijać wszystko, co zamierza i to jej się powodzi. Mieszkam pośród swojego ludu. Kiedyś było na to, nie wiem, ktoś z was mówił kazanie na to: mieszkam pośród swojego ludu. To jest błogosławieństwo. Mieszkam pośród swojego ludu. Być pośród dzieci Bożych. To odnieśmy do tego naszego podwórka. Być wśród dzieci Bożych. To jest błogosławieństwo. To jest szczęście. Jest w tym tkwi też, powiem, źródło naszego powodzenia. Ona wskazała jako źródło swojego powodzenia, czy tego dostatku, nie swoje, powiem, talenty, nie swoją przebojowość, ale wskazała jako źródło: mieszkam pośród swojego ludu. I tak myślę, my, powiem, kiedy się tak zgromadzamy, kiedy się schodzimy, to jest taki, wiecie co, miło jest, kiedy jest taki gwar. W sensie gwar, nie lubię, jak ktoś gada tutaj przed nabożeństwem 2 minuty o byle czym, czy nawet nie o byle czym, ale gada. Nie lubię tego. Może kiedyś będzie tak, że nigdy już nie będziemy rozmawiać o tym, ale lubię ten gwar tam w korytarzu, to powitanie i im więcej nas, tak, tym jesteśmy bardziej szczęśliwi, zadowoleni, tak? Przychodzimy i chyba powinna być radość w naszym sercu. Tak powinno być. Radość w naszym sercu, że jesteśmy pośród swojego ludu, że schodzimy się, żeby być pośród swojego ludu, że nasze błogosławieństwo, nasze, powiem, to duchowe błogosławieństwo, ta obfitość duchowa, to nie, bo ja jestem taki, bo ja jestem dobry chrześcijanin, ale to, że mieszkasz pośród swojego ludu. Nie wiem, czy tak doceniamy to, czy chociaż trochę, powiem, działu tego dobrego, dobra duchowego, które od Boga otrzymujemy, scelujemy na to, że po prostu, bo mieszkam pośród Bożego ludu. Czy tylko wszystko przypisujemy sobie, swojej pobożności, swojej modlitwie, swojej, nie wiem, no, pokorze i tak dalej, i tak dalej. Ale to szczególnie działa w zborze, wśród dzieci Bożych, wśród chrześcijan, mieszkać pośród swojego ludu, to jest źródło, to jest przyczyna, błogosławiona przyczyna powodzenia, szczęścia, dostatku duchowego. Pamiętajmy o tym. Rzekł jeszcze 14 wiersz, co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział, wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł, o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to, nie, mój panie, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Ona wiedziała, że ona była mądrą kobietą, stateczną kobietą, rozważną kobietą. Ona wiedziała, że wszystkie już, powiem, nadzieje spełzły na niczym, czy próby spełzły na niczym. Starania mieli całe życie na to. I powiem, i nic się nie udało, tak? Dlatego mówi do niego, nie łudź mnie. Nie dawaj mi takiej nadziei, bo po prostu ja wiem, na czym ja stoję, tak? Tak. Kobieta ta, 17 wiersz, mówi, poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Wtem rzekło do swojego ojca, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedział na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Nie wiem, czy to był udar słoneczny, czy po udarze słonecznym się umiera, może tak, to tak. Co to było? Może właśnie związane z tą temperaturą, ze słońcem, żniwa, wiadomo w jakim upale, a jeszcze tam, ale zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego, do tej izdebki zbudowanej kiedyś dla Elizeusza. A zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła, przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę. Pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież to ani nów, ani sabat. To żadna okazja, żeby iść do męża Bożego. To nie ma po prostu, no nic się nie klei. Lecz ona na to, daj spokój. Osiedławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi, prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi, otóż owa Szunamitka. Wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dziecię. A ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. Kochani, widzicie ten inny zwyczaj? Taki Boży zwyczaj, chrześcijański zwyczaj. Widzi z daleka tą kobietę, że idzie, wie, że czuje, że idzie do niego. I co byśmy zrobili? No oczywiście, żebyśmy siedzieli i czekali, aż przyjdzie. Normalne. Dla niego było to nienormalne. Dla sługi Bożego, dla męża Bożego, żyjącego blisko Boga, było to nienormalne. Posiedzieć i poczekać, aż przyjdzie. Wybiegnij do niej. Wyjdź naprzeciw niej. Z czym to się nam kojarzy? Mi się kojarzy to z tym, wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu szacunku. Bądźcie uprzejmi względem siebie, jeden względem drugiego. Prawda? To jest to samo. Normalnie to jest posiedzieć i czekać, aż przyjdzie. Normalnie dla człowieka, dla świata, ale normalnie dla chrześcijanina. Jeśli widzisz, to uśmiechnąć się, wyjść, powitać, pozdrowić. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć. Prawdopodobnie nie mogła z bólu wypowiedzieć słowa na początku. Tylko upadła do jego nóg, objęła go za nogi. Lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś przede mną. Praliśmy w sprawie Mariolki. My modlimy się, my wołamy, mamy problem, a Bóg stoi cicho. Nie objawił mi tego. Daj jej spokój. Wtedy ona rzekła, Czy ja prosiłam mojego Pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej, nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego, przepasz swoje biodra, weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Ma pewien sposób, wie, jak zaradzić temu. Wysyła swojego sługę ze swoją laską i mówi mu, co ma zrobić, tak? I jest to, cel tego jest jeden, żeby to dziecko powstało do życia. I on w to wierzy, że tak będzie. Że po prostu on pójdzie, zaniesie tą laskę i myślę, że w tym czasie, w tym momencie Gehazi wyruszył. Ale matka chłopca rzekła, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że nie odstąpił od Ciebie. Nie pójdę bez Ciebie. Ty masz tam iść. Stał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca. Lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu. Chłopiec się nie obudził. Drugi znak, poważny znak. Powiem, poważny powód do załamania, do co się dzieje. Nie skutkuje. Pierwszy, powiem, alarmowy sygnał, Bóg mi tego nie objawił, po co ona przyszła. Drugi, jeszcze gorszy sygnał, zrobiłem co trzeba, miało zadziałać. I nie zadziałało. Pomyślmy, stańmy tak powiem, w skórze Elizeusza. Chłopiec się nie obudził, mówi mu. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Na jego łożu, na tej izdebce, gdzie oni spali. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Boga, do Pana. I zaczął się modlić do Pana. Tak jak my, myślę, ta modlitwa była taka sama, jak nasze modlitwy nieraz za Mariolą. I myślę, że w tej modlitwie było też wiele pytań w sercu Elizeusza. Chciałby, żeby Bóg mu wyjaśnił, co się dzieje. Panie Boże, co to jest? Nie objawiłeś mi, co za problem? Posłałem sługę. Tak jak to powiem, duch mówi, tak jak serce, jak jest nauczony, tak jak on to wiele razy czynił. I nie, dziecko nie ożyło, nie ruszyło się. I zaczął modlić się do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Ja myślę, że on, wiecie, nie myślę, że on miał to od Pana, zrób to. On po prostu szukał sposobu i wiedział, że nie ma możliwości żadnych, że jest bezradny wobec śmierci tego chłopczyka. Ale powiem, nie stanął i nie powiedział, jestem bezradny. Zrobiłem, co mogłem. Laskę, wysłałem sługę swojego, powiedziałem mu, nie pozdrawiaj nikogo, nie odpowiadaj na nie zatrzymuj się nigdzie. Z tym celem go posłałem, żeby nie zgubił tego celu. Nie mam, nie wiem, co dalej zrobić. On próbuje robić, co może. On powiem, taką dziwną rzecz robi, no. No dziwną rzecz. Co, myśli, że on przez to ożyje, to dziecko? Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Chodzimy tam i z powrotem. I wiele pytań w sercu. Jeśli nam zależy na modlitwie, jeśli nam zależy na tym, o kogo się modlimy, to chodzimy. To kiedy się budzimy, to myślimy o tych rzeczach. Chociaż nie są to dobre rzeczy, tak? Nie są to radosne rzeczy, myślimy o tym, prawda? Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł: zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. Wiecie, to jest taka niecodzienna historia i niecodzienny sposób na uratowanie tego syna. Niecodzienny. Taki dziwny, tak dużo tam jest takiego zabarwienia, które dobrze znamy. Ale widzimy postawę też Elizeusza. Postawę. Myślę, że był bezradny, kiedy wszedł do tej izby i zobaczył. Naprawdę i wiedział o swojej bezradności, ale zaczął się modlić do Pana. I nie stało tak się, że dziecko, to zaczął zrobić, co mógł robić, co myślał, że zrobi. Zaczął robić, co myślał, że pomoże, że coś uratuje, że coś zmieni. I nie zmieniło. I wstał. I chodził po domu, od domu do domu i myślał, i modlił się, i wołał, i serce może pełne różnych rzeczy, wątpliwości i czegokolwiek jeszcze tam, co się w tych chwilach rodzi. I znowu. I dobrze pamiętamy te słowa Pana Jezusa o modlitwie, tak? Gdzie Pan Jezus mówi o wytrwałości w modlitwie, o tym przyjacielu. I rzekł 11 rozdział Mateusza, Łukasza, i rzekł do nich, 5 wiersz, i rzekł do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo przyszedł przyjaciel do mnie, będąc podróży, a nie mam co mu dać. A tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. I 8 wiersz, powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i dam mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i dam mu, ile potrzebuje. A ja, bo to jest historia, tak? Jezus mówi, a wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Jeśli Pan Bóg, myślę, nie odpowiada, czy nie odpowiedział do tej pory na naszą modlitwę, to chce nas nauczyć. Myślicie, że chce, żebyśmy przestali się modlić? Czy chce nas nauczyć wytrwałości w modlitwie? Wiecie, może przyjdą czasy, że będzie nam większa wytrwałość potrzebna niż ta dzisiaj wobec Marioli i jej choroby. Nie wiesz tego, ja też nie wiem. Może równolegle z tym biegną inne sprawy. Są inne rzeczy, które potrzebują większej wytrwałości w modlitwie. Zbawienie naszych dzieci. Modlitwa o ich zbawienie. O nasze rodziny. Może większej wytrwałości potrzeba nawet w tym. Ja nie myślę, że Bóg mówi: skończcie tą modlitwę, bo widzicie, co się dzieje, moja wola jest inna. Tutaj nie ma wyjątków. W tym przykładzie o tym, albo jeszcze w 18 rozdziale, przypomnijmy, od początku ten 18, powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze modlić się i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która nachodziła go i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, Jednak ponieważ naprzykrzała mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę. I rzekł Pan, słuchajcie, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Słuchajcie, co on powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę was? Pan Bóg chce nas nauczyć wytrwałości. Na pewno. Chce nas nauczyć wytrwałości. To, wiecie, ja nie wyrokuję w sprawie Marioli, bo nie mam prawa takiego, ani takiej, powiem, ani takiego, nie wiem, ani w sercu nie mam tego. Bo nikt nie może zawyrokować z ludzi. To Bóg jest ten, który wyrokuje. Ale myślę o lekcji, które powinniśmy wziąć. Trudna lekcja. Można uciec na wagary i mieć spokój z lekcją. Ale można zostać i się nauczyć. Czegoś ważnego, czegoś potrzebnego, czegoś, co było w Jezusie Chrystusie, co było w Elizeuszu, co było w mężach Bożych. Tak myślę o nadchodzącej niedzieli, o poście. Przystąpmy z takim świeżą siłą i świeżą ufnością. Módlmy się, żeby Pan Bóg nas wysłuchał i pocieszył. Módlmy się, żeby Pan Bóg pokazał swoją moc wśród nas. Pośćmy i módlmy się. Załóżmy post, może chodźmy w domu po tym mieszkaniu, jak ten Elizeusz nam chodził. Nie miał spokojnego serca, ale tak chodził. Nie miał takiego luzu w sercu, powiedział, ja wierzę, że to się stanie tak, jak się stanie. Nie wiedział, jak się stanie. Abyśmy mogli się znowu modlić ze świeżą nadzieją, ze świeżą wiarą, abyśmy mogli naprawdę wołać do Boga, stukać w te drzwi, jak ta wdowa kołatała. I tak jak Pan Jezus nas chce nauczyć wytrwałości, takiej nieustępliwości, wiecie, tak mi przyszło na myśl, że Pan Bóg jest ustępliwy. Są rzeczy, w których Pan Bóg jest ustępliwy. My znamy raczej Boga jako nieustępliwego, jako tego, który powiedział i tak ma, i tak się staje, ale nie wiem, czy taki obraz mamy Boga, który się nigdy nie cofa, tak? Czy nie cofa swoich słów, ale to jest nieprawda o Bogu. Bóg jest ustępliwy, oczywiście nieustępliwy wobec grzechu. Absolutnie nie. To na pewno. I o tym mówimy, ale nie można tego odnosić na wszystko. Bóg ustąpił w sprawie Niniwy. Ustąpił? Jak potężnie ustąpił wobec nie tylko jednego człowieka, wobec całej masy grzeszników. Tak strasznych grzeszników, że grzech ich aż pod niebo się wzbił. Bóg ustąpił. Pan Jezus Chrystus powiedział tak, tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc, 12 uczniów, na drogę pogan nie wkraczajcie, nie wchodźcie. Nie wkraczajcie. I do miasta Samarytan nie wchodźcie. Zobaczcie, nie mówię, żebyście już nie patrzyli, tylko słuchajcie. Mówi do nich, wysyła ich na tą krainę. Przez Samarię musieli przechodzić, żeby dotrzeć do Judei. Ale Pan mówi, nie wchodźcie, Pan Jezus, nie wchodźcie na drogę pogan, ani do Samarytan miast nie wkraczajcie. Idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraela, a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Czy Pan Jezus nie był ustępliwy, a Samarytanka? Jest ustępliwy. Pan Jezus, Pan Bóg jest ustępliwy w tych dobrych rzeczach. I to powiem, powinno nas pocieszyć. Powiem, Pan Bóg może ustąpić. Pan Bóg jest Bogiem. Jest naszym dobrym Ojcem. I ustępuje nie dlatego, że jest słabszy od nas. Jako rodzice, ile razy ustąpiliśmy naszym dzieciom? W wielu rzeczach. I nie było to dla nas bólem ustąpić. Ja mówię o takich rzeczach, gdzie nie było to dla nas bólem ustąpić. No jeśli ustąpiliśmy wobec grzechu, to źle. Ale o wielu innych rzeczach żeśmy ustąpili. Mieliśmy inną wolę, mieliśmy inny plan. I ustąpiliśmy. I czy nie przyniosło nam to radości i tym dzieciom, i nam? A Pan Bóg jest innym ojcem? On powie, jest tysiąckroć doskonalszy w tych uczuciach, które my mamy. Jeśli my jesteśmy czułymi, to On jest tysiąckroć razy czulszy. Pan Bóg jest ustępliwy. I to jest też nasza nadzieja. Pan Bóg się nie obraża. Pan Bóg naprawdę nie otworzy drzwi tych, do których kołaczemy i powie, mam was już dość. Nigdy tak nie zrobi. Powiem, nigdy nie przekroczymy bariery tej marginesu bezpieczeństwa w wołaniu do Boga. Jeśli wołamy do Niego o ratunek, czy w naszej sprawie, czy w sprawie kogo innego, czy naszej duszy, czy naszego ciała, nigdy nie przekroczymy bariery Bożej cierpliwości. A raczej nagrodę otrzymamy, chwała Panu Bogu. A raczej nagrodę. I dałby Bóg, abyśmy w tej lekcji, którą Pan Bóg nam daje, abyśmy się nauczyli wszystkiego, co Pan Bóg chce nas nauczyć. Niech Panu Bogu będzie chwała za wszystko, co nam daje. Amen.